Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej przed meczem trzeciej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, w którym to zespół PGE FKS Stali Mielec zmierzy się z drużyną Puszczy Niepołomice, a wraz z nami trener naszego zespołu, pan Kamil Kiery. Dzień dobry panie trenerze.
Dzień dobry.
Mamy pytania od dziennikarzy, mamy od kibiców, ich jest dużo, więc zacznijmy od razu. Adrian Kowalczyk, redakcja Gol. Jak wygląda sytuacja kadrowa? Czy wszyscy zawodnicy, w tym Marko Eman, będą gotowi do gry w meczu z Puszczą Niepołomice?
Znaczy, no wiadomo, wszyscy wiedzą, że Marko Eman w czasie spotkania opuścił boisko. Zastąpił go Bert Esseling. Myślę, że zastąpił go bardzo pozytywnie. No Marko z nami nie trenuje. Jego udział w tym spotkaniu najbliższym jest mocno zagrożony. Ale też na dzień dzisiejszy nie trenował z nami Maciek Domański i też Mateusz Stępień. Oni trenowali dzisiaj indywidualnie. Jutro powinni wrócić do treningów zespołowych i jutro będziemy oceniać ich przydatność zdrowotną do meczu z Puszczą.
I drugie pytanie o sytuację zdrowotną. Przez jak długi okres czasu Ilija będzie musiał grać jeszcze w masce?
No też mnie to pytanie nurtuje, bo też odpowiedź na to pytanie, bo chciałbym, żeby tą maskę już zdjął, bo na pewno ta maska jest niekomfortowa i w pewnych aspektach gry, w pewnych momentach gry, szczególnie gdy jest teraz gorąco, na pewno im dalej w mecz, tym trudniej. No czekam na decyzję jak gdyby sztabu medycznego, ale na razie chyba jeszcze w tej masce musi grać.
Maciej Decowski, Niemiec Polskiej Ligi. Panie trenerze, analizując mecz z Piastem, do jakich doszedł pan wniosków? Jakie elementy w grze musi poprawić jeszcze pana zespół?
Doszedłem do takich wniosków jak przed meczem, że mierzyliśmy się z drużyną, która jest, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów, najlepszą drużyną w Polsce w 2023 roku. Mierzyliśmy się z drużyną, która w meczu z Lechem, 70% tego meczu z Lechem była zespołem lepszym od poznańskiego zespołu i też gra w określony sposób. Też takich wniosków do takich, że jeżeli oceniam początek meczu, na pewno graliśmy początek na własnej połowie, ale też w jakimś stopniu to wynikało z tego, że na przykład Piast nie buduje gry od bramki, nie stosuje otwarć, tylko gra dużo długim podaniem przez Placha od bramkarza. Wiedzieliśmy o tym, że oni też dużo takich podań długich dają i dużo takich piłek jak gdyby zbierają na połowie i nam na pewno w tej pierwszej fazie takich piłek nie udało się zbierać, tak zwanych drugich, dlatego też ta gra w dużej mierze toczyła się na naszej połowie. Na pewno uważam, że z analizy, co wynika, że druga odsłona pierwszej połowy to na pewno posiadanie piłki mieliśmy większe, bo to był taki okres, że posiadaliśmy nawet 60-40 posiadanie piłki. Tutaj byliśmy widoczni w ataku pozycyjnym, budowaliśmy grę w tych bazie pierwszej czy drugiej, dostawaliśmy się gdzieś tam powiedzmy do skrzydeł czy do pola karnego, ale no, na pewno wniosek jest taki, że kiedy mieliśmy właśnie w tej drugiej odsłonie pierwszej połowy przewagę w posiadaniu piłki i budowaliśmy grę, no to wtedy zabrakło takich konkretów w wypełnieniu pola karnego, gdzieś powiedzmy tej finalizacji w tą przestrzeń za plecy obrońców, no to na pewno dośrodkowania też uważam, że mamy w bocznych sektorach niezłych zawodników z dośrodkowaniem, także tutaj też nie do końca te elementy dobrze funkcjonowały. Wydaje mi się, że najsłabszym momentem drugiej połowy był jakby początek, ze względu na to, że zbytnio się cofnęliśmy i trwało to 15 minut. W tym czasie Piast może nie stwarzał sytuacji, ale miał bardzo dużo stałych fragmentów i po nich było groźnie. I wydaje mi się, że zmiany, które przeprowadziłem w drugiej połowie, myślę, że od 70 do 90 minuty mecz mocno się wyrównał i uważam, że tam były takie momenty, gdzie mogliśmy pokusić się o powiedzmy zdobycie bramki, bo stworzyliśmy cztery niezłe sytuacje, wyprowadzaliśmy kontry. To był też fragment, że graliśmy nie tyle nisko, ale też tą ustawieniem obronnym jak gdyby manewrowaliśmy, że byliśmy też w wyższym ustawieniu, podchodziliśmy do wyższego. Także no, na pewno no, na plus takie, jeżeli byliśmy w fazach obronnych, no to się dobrze broniliśmy też, bo też było bardzo dużo pracy w polu karnym. Ta obrona pola karnego, już kiedyś mówiłem, że Raków się w ostatnim meczu też pucharowym pokazał, jak się moc gra właśnie w takich sytuacjach z Karabachem, gdzie powiedzmy jest moment taki, że trzeba się bronić. No to my w tym meczu to pokazaliśmy. Oczywiście z perspektywy powiedzmy kibica na pewno za mało było gry ofensywnej, ale tak powiedziałem, graliśmy z mocnym rywalem. Staraliśmy się też do tego meczu przygotować pod kątem ofensywnym, ale pewnej rzeczy jakby boisko weryfikuje i nie do końca udało nam się pewne rzeczy w ofensywie zrealizować.
Kolejne pytanie zadał Szymon Markulis. Panie trenerze, chciałbym zapytać o to, jakie zadanie na boisku w dwóch ostatnich spotkaniach miał Krzysztof Wołkowicz. Miał skupić się na atakowaniu wolnych przestrzeni, czy raczej miał brać większy udział w grze? Chciałbym też zapytać, czy swoimi występami w pana oczach Krzysztof nadaje się na pozycję numer 10 i czy ewentualnie rozważa pan tutaj zmiany na mecz z Puszczą?
Znaczy, to jest takie pytanie już jak gdyby w kwestii właśnie tego, co mam odpowiedzieć, no to się wypowiadałem wielokrotnie, że z czego to też jakby wyniknęło z tego, że w okresie przygotowawczym, kiedy zaczynaliśmy w małej ilości zawodników, to dobieraliśmy skład do małej ilości zawodników. Także z tamtej pracy tam wyszło to, że Krzysiek Wołkowicz zameldował się na dziesiątce, ale też był próbowany w kilku meczach na wahadle. Ale te próby sparingowe na dziesiątce wypadły na tyle optymistycznie, że był to najskuteczniejszy zawodnik okresu sparingowego, bo strzelił 3 bramki. On też jak gdyby, wiadomo, że Hinokio na dziesiątce to jest zawodnik, który zupełnie inaczej gra niż Krzysiek. No, Krzysiek ma inne walory. Bardziej atakuje tą przestrzeń, bardziej atakuje pole karne i taki był pomysł właśnie na pierwsze spotkanie, gdzie ze Stalą Rzeszów potrafił się w tych półprzestrzeniach odnaleźć, zaatakować tą przestrzeń, powiedzmy, obok napastnika i taki był pomysł wynikający z okresu przygotowawczego. Tak, teraz jak to będzie dalej? Uważam, że Krzysiek docelowo będzie tutaj rywalizował, mocno rywalizował, tak jak dzisiaj nawet w treningu z Christianem Gettingerem. Ale też w jakimś stopniu gdzieś być może będzie wykorzystany na dziesiątce. Ciężko mi w tej chwili powiedzieć, czy w tej chwili on na tej dziesiątce, gdyby zostanie, nie chce się otwierać też jakby przed najbliższym spotkaniem, przed rywalem.
Bartłomiej Płonka, Przegląd Sportowy. Czy bierze trener pod uwagę rozpoczęcie meczu z Puszczą z dwoma napastnikami?
No na ten moment nie biorę pod uwagę takiego rozwiązania, dlatego że nad pewnymi kwestiami, żeby popracować, potrzeba trochę czasu. Oczywiście na pewno jest to takie ustawienie, gdzie można na ten moment wykorzystywać jakby w trakcie spotkania. Zresztą pokazaliśmy to w meczu z Krakowią, gdzie zszedł Szkurin, a najpierw szedł Wolsztyński, później w końcówce meczu do niego doszedł Kai Meriluoto i tam było w końcówce blisko też zdobycia bramki na 3-2, także no jest to jakieś rozwiązanie, które na ten moment być może w jakimś okresie czasu może się tak wydarzyć. Teraz na pewno potrzebujemy czasu ewentualnie, gdyby do takiego czegoś miało dojść.
Marcel Kowalczuk, Podkarpacie Live. W dwóch ostatnich spotkaniach to my oddawaliśmy piłkę naszym rywalom i czekaliśmy na ich ruch. W starciu z Puszczą raczej to my będziemy musieli utrzymywać się dłużej przy piłce i próbować przejść nisko ustawioną defensywę rywali. Jak zespół to odbiera i czy podopieczni trenera poradzą sobie z tą sytuacją na boisku?
Tak, nie uważam, że z góry zakładaliśmy, że będziemy oddawać piłkę rywalom, bo nawet ostatnie spotkanie z Piastem, tak mówię, od 17 minuty do 45, to tak naprawdę, jeżeli ktoś zajrzy w statystyki, to większe posiadanie piłki miała Stal Mielec niż Piast Gliwice, bo my byliśmy więcej w ataku pozycyjnym w tej drugiej fazie pierwszej odsłony. A wydaje mi się, że to, że w pewnych fragmentach się cofaliśmy, no to też wynikało z gry, z przenoszenia ciężaru gry przez Piast Gliwice, ale w jakimś stopniu też wydaje mi się, że no musimy pracować nad tym, żeby być bardziej zespołem wszechstronnym, taki, który odnajdzie się też w fazach jakby ofensywnych. Tak jak powiedziałem, ja na początku sezonu nie ustawiałem sobie jakiegoś tam alibi. Oczywiście dużo osób tutaj mówi, że ile tego czasu potrzebujemy. Ja jakby na to pytanie nie znam odpowiedzi na to pytanie. Po prostu trzeba pracować z dnia na dzień, po prostu podążać rytmem pracy. Tak jak powiedziałem, my staraliśmy się mimo takich trudności do tych spotkań tak przygotować dwóch ostatnich spotkań, żeby maksymalnie zdobyć 3 punkty. Wydaje mi się, że zdobyliśmy tylko 2, ale tak mecze mogły się ułożyć, że mogło być ich więcej.
Arkadiusz Marzec, Polski Sport. Zespół Puszczy Niepołomowice prowadzi trener Tomasz Tułacz, który przez wiele lat reprezentował Barwy Stali oraz mieszka na co dzień w Mielcu. Czy dla pana osobiście jest to większa motywacja, aby wygrać z zespołem prowadzonym przez trenera Tułacza?
Na pewno jest to motywacja, ale chyba nie z tego względu, że Tomek mieszka tutaj w Mielcu, bo też z Tomkiem znamy się z okresu studiów. Studiowaliśmy razem, także nasza znajomość jest już od wielu, wielu lat. Spotykaliśmy się ostatnio wielokrotnie na różnych poziomach rozrywkowych, prowadząc różne zespoły. Graliśmy przeciwko sobie i zawsze te mecze miały taką zaciętość, także tutaj no, szykuje się kolejne starcie. Na pewno każdy z nas będzie chciał wygrać to dla siebie, zgarnąć 3 punkty.
Adrian Kowalczyk, redakcja Gol. Jak wygląda atmosfera w drużynie przed tym spotkaniem? Z jednej strony Stal nie przegrała żadnego ze spotkań w tym sezonie, z drugiej jednak strony pana zawodnicy nie poczuli smaku zwycięstwa od startu rundy jesiennej. Czy czuć wewnątrz drużyny poddenerwowanie przed meczem z Puszczą?
No na pewno to nie jest taki etap, żeby czuć jakieś poddenerwowanie. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, wiadomo, że najlepsze emocje pomeczowe to są te, kiedy wygrywasz. Nawet gdybyśmy, zakładając, że Piast w tym meczu ostatnim miał optyczną przewagę, gdybyśmy zdobyli tą bramkę gdzieś w ostatniej akcji, bo mieliśmy piłkę meczową, no to byłaby wielka radość, tak, bo, że wygraliśmy 1-0. Także no tutaj takich emocji nie było. Trzeba było zadowolić się takimi emocjami remisu. Też z jednej strony nie przegrywamy, punktujemy, ale z drugiej strony też nie wygraliśmy. Także wydaje mi się, że jest taka powiedzmy atmosfera, taka odpowiednia do pracy, taka, która widzę w zespole, gdyby motywację, chęć zgłębiania nowych rzeczy, no bo też przed nami jest cały czas dużo pracy, tak jak mówiłem. Tak naprawdę jeszcze miesiąc temu ta drużyna nie istniała, także po prostu musimy cały czas pracować z dnia na dzień.
Bartłomiej Płonka, Przegląd Sportowy. Jak scharakteryzuje trener zespół Puszczenie Połomice? Na jakie aspekty w grze rywale uczula pan swój zespół?
Znaczy no tutaj jest, gdyby dla nas to jest taki wątek jeszcze pracy, bo też mamy dzisiaj piątek, tak naprawdę dla nas to jest dopiero połowa mikrocyklu. Wiadomo, że Ekstraklasa dzisiaj piątek rusza, ale my jeszcze mamy, tak dzisiaj mieliśmy trening, mieliśmy analizę, jutro mamy trening, w piątek mamy trening, kolejne analizy, także tutaj na pewno będziemy zespół dopiero uczulać pod kątem tego meczu. Na pewno nie podejdę do tego spotkania na takiej zasadzie, że nie, bo są tacy, którzy gdzieś tam słyszy się, że gramy ze słabe uszy. Nie gramy z Puszczą Niepołomice, która jest drużyną ekstraklasową. Oczywiście przegrała dwa ostatnie spotkania, ale każdy mecz to jest nowe wyzwanie. Puszcza na pewno, jeżeli chodzi o charakterystykę, taki prezentuje bardziej bezpośredni styl gry, ale wydaje mi się, że też dużo takich cech Piast pokazał, bo Piast też nie buduje otwarcie, nie buduje jak gdyby z własnej połowy gry, tylko też dużo przenosi taki ciężar dłuższym podaniem i właśnie w grze Puszczy takie też powiedzmy akcenty są.
Mamy też pytanie od kibiców. Jak trener po tych dwóch ligowych spotkaniach ocenia prawe wahadło? Gra tam dwóch młodzieżowców. Z perspektywy trybun wygląda, że przeciwnik właśnie tą stroną wykorzystuje atak na naszą bramkę. Czy jest rozważany jeszcze transfer solidnego zawodnika, by zabezpieczyć tę pozycję?
To znaczy, jeżeli chodzi o transfery, to też jakby ta sytuacja jest ogólnie dynamiczna. W jakimś stopniu cały czas przyglądamy się bieżącej sytuacji, bo też jakby wydaje nam się, że po prostu ta bieżąca praca i taka bieżąca ocena może też jakby pokazywać pewne rzeczy, że to, co wydawało nam się 3 tygodnie temu, z pracy akurat będzie to wynikało inaczej. Czy tam są jakieś problemy? Wiadomo, że jak to się nie można mieć wszystkiego. Ja uważam, że po prostu no jedna pozycja, tak jak to są te rozgrywki powiedzmy zbudowane, że zorganizowane, że musi grać młodzieżowiec. Także ten młodzieżowiec w tej chwili gra na wahadle, jest w tej chwili Gerstenstein, jest Stępień, ale są też inni młodzi zawodnicy, którzy tam mają, też są w głębi, powiedzmy, szykowani, trenują pod tą pozycję, rywalizują. Także no tutaj, jeżeli chodzi o to, czy tą stroną przeciwnik najczęściej atakuje, to wydaje mi się, że całościowo, jeżeli chodzi o mecz, to nie, bo wydaje mi się, że takie kłopoty przyszły szczególnie w drugiej połowie z Krakowią, gdzie straciliśmy powiedzmy dwie bramki. Taki moment się przydarzył, około 15 minut i tu wydaje mi się, że też tak jakby Gerstenstein, który pierwszą połowę grał całkiem przyzwoicie, w drugiej miał trochę kłopotów, ale no to po to są zmiennicy, że wszedł Stępień, gdzie to też moja reakcja była właśnie pod kątem bardzo szybkiego Krykuna, bo na zmianę wszedł tam Krykun i wydaje mi się, że Stępień sobie bardzo dobrze poradził wchodząc właśnie za Gerstensteina, bo zabezpieczył w defensywie tą stronę, wygrywając pojedynki z Krykunem, ale też przeprowadził kilka akcji ofensywnych, szczególnie też tą, która w ostatniej sekundach meczu mogła doprowadzić do zwycięskiego gola. Także no tutaj musimy pracować, ale też uważam, że ci chłopcy mają swój potencjał. Jeżeli mają jakieś problemy, to trzeba im pomóc je rozwiązać.
Trenerze, czy rozważa trener grę trąbki ustawionego wyżej aniżeli obecnie, gdzie wydaje się, że traci swoje największe walory, oraz podobne pytanie Mateusza Stępnia, który wchodząc jest wahadłowym, gdzie wszyscy w Gdyni wiedzieli, że tam nie czuje się najlepiej i jest to widoczne u nas.
To znaczy, jeżeli chodzi o Michała Trąbkę, zawsze może być opcja, że może być ustawiony wyżej. Względem tego też miałem jak gdyby sparingi, bo on akurat był zawodnikiem, który w sparingach był od samego początku. I też w sparingach próbowałem wariantu właśnie Michała Trąbki ustawionego na ósemce, tak jak teraz gra obok Piotrka Blazły, ale próbowałem też Michała Trąbki w sparingach na pozycji, tych pierwszych sparingach na pozycji numer 10 i zdecydowanie lepiej wypadały te próby, jeżeli grał na ósemce, tak jak teraz. Też nie w jakim stopniu, skoro tak wyszło, też jakby nie zamykam się. Być może w niedalekiej przyszłości, pracując z dnia na dzień, przymierzając pewne rzeczy, być może tak to się ułoży, pracując jeszcze nad pewnymi aspektami, bo zawsze też pracując w każdym klubie, mając ustawienie gdzieś tam w głębi głowy, zawsze mamy jakby coś, jakiś taki plan B. Być może w jakimś innym wariancie Michał może będzie grał wyżej. Na pewno to jest zawodnik, ktoś tutaj zauważył, zawodnik, który ma taką tendencję do wprowadzenia piłki w te wyższe strefy, ale też wydaje mi się, że grając na tej ósemce z analiz tych ostatnich spotkań, jest to zawodnik, mimo że teraz gra bardziej box to box, czyli 50 na 50, to też jak gdyby nie brakuje takich właśnie podań, które on gdzieś, no, takich penetrujących wyższe strefy.
W obu pierwszych meczach w każdym zespołu było dwóch młodzieżowców. Jak dużo brakuje pozostałym naszym młodzieżowcom, aby łapać się do kadry meczowej?
Czy wiadomo, że też ta kadra w tej chwili jest już większa niż była, powiedzmy, na początku przygotowań. Mamy w kadrze zawodników doświadczonych, czyli spoza limitu młodzieżowca, kilku młodzieżowców. Na ten moment w tej kadrze jakby z tej rywalizacji widziałem dwójkę zawodników, bo też jakby z jakiejś tam perspektywy jest to obowiązek, no bo jeżeli musi grać młodzieżowiec, to oni muszą jakby być, ale ja sobie to zaplanowałem, że przynajmniej dwóch będzie. Jeżeli będzie w kwestii rywalizacji nie tylko pod kątem młodzieżowca, ale ktoś z młodzieżowców będzie przebijał się kosztem też tak zwanego niemłodzieżowca, także na pewno będzie szansa, że ktoś się pojawi. Ci chłopcy są na różnych etapach, też jak powiedziałem, każdy z zawodników, którzy dołączył późno, też ma różny etap też motoryczny, tak samo jest z młodzieżowcami. Jeżeli mają swoje problemy, to staram im się pomagać.
Czy system z trzema stoperami to docelowy wariant na ten sezon, czy dopuszcza trener grę z czterema obrońcami?
To znaczy, jeżeli przychodziłem tutaj tak naprawdę do Stali Mielec, to tak myślałem o grze czwórką, ale zespół, który zastałem, grał trójką i też jak gdyby z perspektywy przygotowań doszliśmy do wniosku, że zostaniemy w grze trzema stoperami. Tak budowaliśmy zespół i na pewno w tej kwestii jak gdyby pozostaniemy. Na pewno grałem z trójką w obronie, też można szukać innych wariantów, ale to chodzi o ustawienie też pomocników bądź napastników, ale w grze trójką obrońców na pewno zostaniemy i z dwoma wahadłowymi.
Czym zajmuje się nowy asystent w sztabie, trener Łukasz Czajka?
No, Łukasz Czajka to jest kolejny, powiedzmy, członek mojego sztabu. Oczywiście nie mam takiego sztabu jak Raków Częstochowa, gdzie jest 16 asystentów. Mam w tej chwili asystentów czterech. Jest Paweł Barylski, jest Andrzej Orszulak, mój wieloletni współpracownik, też Łukasz Beszyński, trener bramkarzy. Łukasz Czajka, tak jak Paweł Barylski czy Andrzej Orszulak, jest to osoba wszechstronna, także ja tutaj dobieram sobie do sztabu ludzi, którzy są jakby wszechstronni w wielu powiedzmy dziedzinach, także wykorzystuję go do takich kwestii, które mi są potrzebne. Na pewno mocno wspiera, bo ja do tej pory, tak jak poprzez poprzednie lata, zawsze jako pierwszy trener robiłem dużo analiz samodzielnie. Te analizy nadal robię, ale on tutaj jak gdyby przy tych analizach mnie poszerza. Też prowadzamy analizy indywidualne, gdzie te analizy indywidualne na pewno tutaj będą taką domeną Łukasza też, bo też wiadomo, są te analizy takie zespołowe, to też wiadomo, że w takich zespołowych analizach nie wszystkie kwestie są, da się poruszyć, bo też brakuje czasu, także tutaj rozbudowujemy taką kwestię analizy indywidualnej, ale też mówię, Łukasz jest wykorzystywany dosyć wszechstronnie.
Jakie wnioski transferowe płyną po analizie dwóch rozegranych meczów? Czy dopiero po kolejnych meczach zapadną jakieś decyzje?
Tak, rozmawialiśmy tutaj w klubie i też jak gdyby czekamy jeszcze ten mecz, być może następny, ale jesteśmy gdzieś tam aktywni, penetrujemy ten rynek, bo tak powiedziałem, bieżąca praca, tak naprawdę tak w wielu kwestiach to tak naprawdę, bo mówimy o przebiegu spotkań, ale tak naprawdę no, jest wielu chłopaków, których naprawdę tak naprawdę poznajemy w czasie gry, bo też kiedy idziesz w mecz, rywalizację, duży stres, nie wiem, tak jak jest 50-70 minuta, także poznajemy tych chłopaków, jak oni właśnie wyglądają motorycznie, jak reagują na stratę bramki, jak reagują na stres, jak reagują na taki trudniejszy moment dla zespołu, także no, poznajemy tych chłopaków od środka i na bieżąco powiedzmy zbieramy informacje i wyciągamy wnioski. Także no tutaj, jeżeli chodzi o dobór pod kątem transferowym, to sytuacja jest jeszcze dynamiczna. Mniej więcej wiemy, gdzie, w jakie pozycje sobie zostawiliśmy miejsca, ale też patrząc na bieżąco, na drużynę, no może być to jeszcze dynamiczne.
Trenerze, w poprzednim sezonie styl drużyny tłumaczył Pan potrzebą walki o punkty i obiecywał lepszą grę w nowej kampanii. Czy według Pana kibic w Mielcu ma prawo być zadowolony ze stylu? Czy nie pora na zmiany w składzie?
Znaczy, no, ja powiem w ten sposób. Ja niczego nie tłumaczyłem, tylko ja przede wszystkim, jeżeli coś oceniam, to staram się ocenić jakby sytuację bieżącą, faktyczną meczu. Staram się nie zakłamywać rzeczywistości. Jeżeli gramy słabo, no to nie opowiadam bajek, że gramy dobrze. No, zdaję sobie sprawę, że kibice, jak siadam przed telewizorem, też interesowałaby mnie jak najlepsza gra zespołu, żeby było widowisko, bo o to chodzi. No na pewno myślę, że kibice nie do końca będą zadowoleni ze stylu, jaki event prezentujemy. Wydaje mi się, że jeżeli coś pokazujemy, to pokazujemy na razie mniejszymi momentami, ale też nie można powiedzieć, że w tych dwóch spotkaniach, jak gdyby szczególnie w meczu z Krakowią, nie było fajnych fragmentów, bo na pewno takie się pojawiły, ale no, żeby powiedzmy zadowolić kibiców, musi być ich więcej. A czy zmiany w składzie, no tutaj pracując, na razie przepracowałem 11 spotkań, to było moje 11 spotkanie, no to tak naprawdę w żadnym momencie nie rozegrałem, powiedzmy cały czas, że gram jedną jedenastką. Te zmiany na pewno zawsze mogą nastąpić, bo to jest naturalna rzecz, analizujemy to na bieżąco, ale też czasami choćby z sytuacji kontuzjogennej, tak teraz Marco Ejman ma kontuzję i choćby z tego powodu te zmiany mogą być, także zawsze wszystko jest możliwe.
Jak ocenia Pan występy naszego kapitana? Czy uważa Pan, że na tej pozycji kluczowa jest celność zagrań oraz rzutek w pole karne? Czy ważne są asysty i stworzone sytuacje? Czy może wymaga Pan czegoś innego? A może zawodnik jako kapitan ma zagwarantowane miejsce w pierwszej jedenastce?
Powiem w ten sposób. No, nikt nie ma zagwarantowanego miejsca, tak jakby nie wiem, w ciemno, w pierwszej jedenastce. Też od początku tutaj, kiedy jestem tutaj w tym klubie i w okresie przygotowawczym, każdy zawodnik jest poddany rywalizacji, bieżącej ocenie. Jeżeli chodzi o taką powiedzmy ocenę, co jest kluczowe dla wahadłowego, wydaje mi się, że jest kluczowe powiedzmy jedno i drugie, czyli dobra gra w ofensywie, ale też umiejętna gra w defensywie. To jest bardzo specyficzna pozycja, gdzie w warunkach polskich tak naprawdę no, tak by zawodnicy pod wahadło nie byli do tej pory jakby szkoleni, bo to też jakby gra trójką w obronie to nie jest taki jakby powiedzmy system stworzony powiedzmy naturalnie w Polsce. Także no tutaj Krystian wydaje mi się, że ma sporą wiedzę, jeżeli chodzi tutaj o taktykę na tej pozycji, zarówno do przodu, czy też w grze obronnej. Wiadomo, że to jest zawodnik, który ma dobre dośrodkowanie. Wydaje mi się, że można było więcej oczekiwać od niego jakby w ofensywie, ale wydaje mi się, że to też może wynikać nie tylko tak by rzucać na karb Krystiana, ale też tego, że no my musimy jako zespół też większe walory prezentować, takie, które jak gdyby wyodrębnią bardziej i unaocznią powiedzmy jego grę ofensywną z przodu.
Czy Gulimier jest w planach przewidywany do rywalizacji z Trąbką, czy rozważa Pan również ich wspólny duet w środku boiska?
No jest przewidywany do rywalizacji z Trąbką, choćby z tego powodu, że wchodzi za niego. No, przede wszystkim, tak jak powiedziałem, no, my też początek sezonu musieliśmy oprzeć na tym, co budowaliśmy w sparingach w tych pierwszych połowach, a te sparingi, które graliśmy, no to szczególnie te pierwsze połowy, to był dla nas fundament tego, co przygotowaliśmy na te pierwsze spotkania. Z nich wynikało jasno, że Wlazło i Trąbka to są zawodnicy, którzy na pewno tych powiedzmy sprawdzianów w pierwszych połowach nie położyli. Także oni tutaj rozpoczęli ten sezon. Guliamier dołączył do nas dosyć później. No, na bieżąco w treningach analizujemy też jego grę, jego przydatność. Wydaje mi się, że te zmiany, które wchodził teraz, to były takie zmiany w trudnych momentach, na pewno nie zawiódł. Oczywiście nie uniknął jakichś tam błędów, tak jak teraz w ostatnim meczu z Piastem, gdzie sfaulował taką niepotrzebnie na 17 metrze zawodnika i było bardzo groźny strzał z rzutu wolnego centralnie, gdzie Kochalski musiał to wybronić. Także no, na pewno będzie rywalizował, ale też to jest wlazło, jest jeszcze Rafa Santos, także no, tutaj będziemy starali się z tej grupy tworzyć tak zwaną dwójkę do meczu.
Panie trenerze, czy myśli pan nad zmianą ustawiania, ewentualnie taktyki pod graczy, których posiadamy? Czy tak jak pan w ostatnim z wywiadów powiedział, będziemy próbować adaptować zawodników pod obecne ustawienie?
Powiem w ten sposób, że no ja raczej jak pracuję gdzieś w klubach, to starałem się tak globalnie, jeżeli to analizuję, starałem się dopasować bardziej ustawienie do zawodników, jakich mam. Tutaj mamy trochę taką sytuację, że budowaliśmy zespół, no musieliśmy sobie ustalić na początku, czy zostajemy w tym systemie gry trójką. No taką podjęliśmy decyzję, że zostaliśmy. Tak dobieraliśmy, ale też zawodnicy, kiedy dochodzą, no to też jak gdyby oglądając ich w treningach, analizując te treningi, analizując teraz też powiedzmy te występy, gdzie ktoś wchodzi na boisko, gdzie naprawdę kogoś poznajemy w takiej powiedzmy rywalizacji, no to tworzy się jakby profil zawodnika i tego, co on może i co mógłby dać. Także no wydaje mi się, że już w kilku klubach udowodniłem, że nie pracowałem tylko drużyną jednym systemem, tylko zawsze pracując na bieżącym systemie, gdzieś tam w głowie miałem ten plan B, gdzie nad nim też na bieżąco pracowałem i jeżeli będzie taka możliwość, będą takie potrzeby i będzie to dla zespołu najlepsze, to wydaje mi się, że takie coś zawsze może nastąpić, bo od mojej pracy takie coś występowało.
I to wszystkie pytania. Dziękujemy Państwu.